Mamy teraz połączenie z panem profesorem Zdzisławem Krasnodębskim, socjologiem. Witam serdecznie, panie profesorze, na antenie Radia Maryja.
Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże. No i tak trochę chciałbym pana poprosić jako takiego może arbitra, czy tego, który może trochę emocje polityczne oczywiście zostawia, natomiast patrzy okiem obserwatora, analityka. No i jak pan ocenia Polskę, naszą ojczyznę, tak powiem dumnie, no ale tak to wygląda. Jak pan sytuację w naszej Polsce widzi teraz?
No proszę ojca, są takie czasami sygnały, które wydają się optymistyczne. To znaczy takie sygnały, no na przykład kiedy dzieją się te rzeczy tak przykre w Ukrainie, kiedy Ukraińcy walczą o wolność, no to jednak jakoś też się pojawia taka próba działań i porozumienia trochę no ponad tymi ogromnymi podziałami, które w Polsce się pojawiły. No przynajmniej części osób, które podobnie postrzegają sytuację w Polsce. Więc to, no pojawiają się jeszcze jakieś tego rodzaju kwestie, które widać, że łączą, tak, Polaków. To znaczy, że no tutaj jakby ocena tej sytuacji ukraińskiej jest podobna. No natomiast jeżeli chodzi o ocenę sytuacji w Polsce, no to tu rzeczywiście są bardzo głębokie różnice i to jest tak, że z jednej strony ja często czytam prasę zagraniczną, śledzę media zagraniczne i Polska jest dzisiaj nieustannie w gruncie rzeczy chwalona. Niedawno ukazał się taki artykuł nawet Foreign Affairs, gdzie to prawda, oczywiście zalicza się zawsze Polskę do krajów rozwijających się, no ale w zasadzie chwali się i rozwój polityczny, i gospodarczy. Ja myślę, że część osób, którzy popierają obecne władze, no to jakby trochę ulega temu obrazowi, widzeniu spraw polskich. No i wątpliwie musimy przyznać, prawda, że przez te 25 lat, no bo w tym roku będziemy obchodzili ćwierćwiecze w zasadzie tej trzeciej niepodległości Polski. No, że jakoś no, wiele rzeczy osiągnęliśmy, jeżeli przypomnimy sobie, jak było na początku lat 90. Ja bym powiedział tak, no nawet w tych ostatnich latach, bo też będzie dziesięciolecie obecności Polski w Unii Europejskiej, no też no, niewątpliwie miało to pewne pozytywne strony, choćby sławne autostrady. No ale trudno też nie widzieć rzeczywistości i to tej drugiej strony rzeczywistości. No trudno na przykład nie zauważyć, jaki jest stan służby zdrowia, albo jaki jest stan tak naprawdę wielu polskich firm, które zbankrutowały właśnie na tych autostradach, chociaż miały się dzięki nim rozwijać i tak dalej. Także w tej dziedzinie politycznej no trudno nie widzieć arogancji władzy, takiej kompletnej indolencji, nieudolności. Przecież obecny minister zdrowia to jest człowiek nie nadający się po prostu na to stanowisko. I tak jest w wielu innych przypadkach. Ja bym powiedział tak, ten obecny premier no jest człowiekiem, który powinien być w zasadzie prezesem PZPN-u. Jest oczywiście dobrym oratorem, dobrym mówcą i tutaj go w czarowaniu Polaków chyba nie pokona długo. Natomiast jest to człowiek niekompetentny i też nie przejmujący odpowiedzialności, bo tak sprawiający wrażenie, jakby objął władzę miesiąc temu, a nie rządził Polską od 6 lat.
A tutaj się powołam, panie profesorze, przepraszam, pewnie pan też kojarzy, pani profesor Pawełczyńska, chyba dobrze mówię, wywiad tak. Właśnie taki szeroki, no i no, to jest przemyślana wypowiedź, bo pani zresztą tworzyła, jeżeli się nie mylę, to ośrodki badań społecznych i tak dalej i widzi życie w bardzo szerokim takim sensie. No i mówiła o trzech osobach, które najbardziej Polsce zaszkodziła, więc począwszy od Bieruta, potem generał Jaruzelski, no i premier Tusk. Taka trójca chyba była wymieniona. Więc...
No oczywiście premier Tusk działa w zupełnie innych warunkach.
No teraz inne są te warunki.
Ja mówię, że on odebrał jakby Polakom no, taką dojrzałość obywatelską. Tak? Bo jeżeli polityk nawet ma pewne możliwości oddziaływania propagandowego, PR-owego, jak to się dzisiaj mówi, no to nie powinien pewnych rzeczy robić. Prawda? jeżeli jest do kraju i do obywateli nastawiony w pewien sposób. Nie powinien nimi manipulować w sposób, no, powinien być odpowiedzialny, powinien dbać o dobro wspólne. Profesor Pawełczyńska jest oczywiście wielkim autorytetem wśród socjologów, ale też profesor Kierzyn. No wielu ludzi wskazuje na to, no, że no, trudno uważać, że kraj się dobrze rozwija, skoro 2 miliony młodych ludzi w pełni sił wyjechało, potem mamy zapaść demograficzną, no, skoro grożą wszystkim emerytury głodowe, skoro w zasadzie nie można być w tym społeczeństwie, no nie wiem, słabym, chorym, starym, nie wiem, dzieckiem nawet, prawda? Także no to jest różne, skoro przeżarta jest ta władza korupcją, przecież ciągle w zasadzie się zdarzają afery. I no to wydawałoby się, że tutaj moglibyśmy się zgodzić, mówię, ten rozsądna część Polaków co do tej diagnozy. Potem się można oczywiście spierać co do tego, jak z tego stanu wyjść. Natomiast no, ja myślę, że niewątpliwie podstawą tych wszystkich możliwości wyjścia z tego stanu no, jest jednak zmiana tej władzy. My wchodzimy już niedługo w okres wyborczy.
A zapytam panie profesorze, jak pan ocenia na przykład no, media, powiedzmy, w szerokim tego słowa znaczeniu teraz, bo tak, był taki moment, że uczestniczyły bardzo mocno w tym chocholim tańcu, to znaczy przyklaskiwano władzy, bardzo mocno opozycję tutaj no, atakowano, czy opisywano w negatywnych kolorach. Teraz są jakieś takie przebłyski, no ale to chyba już no, nie da się mówić, że no, różowe jest, prawda, pomarańczowe bardziej, czy mniej, skoro są ewidentne już przykłady, bo widzę, że takie są już jednego, drugiego ministra gdzieś tam ktoś krytykuje, opisuje w niektórych tygodnikach, czy dziennikach, mówię, tych takich mediów przyjaznych zawsze władzy, czy też w programach to widzimy. Czyli co, to jest takie jakby, no, że oznacza, że jak kruki przylatują, to i zbliża się zima, bo są takie znaki, prawda, nieraz na rolników.
I dziennikarze, te media, które właśnie tak bardzo zaprzyjaźnione z rządem, one no oczywiście zdobywają się dzisiaj na taką krytykę, ale to zawsze jest krytyka pewnych szczegółów, a nie całości. Ja bym powiedział, ja oceniam polskie media, no uważam, że mniej więcej są tak na poziomie właśnie służby zdrowia czy polskiego kolejnictwa. No, co więcej, no, ich stan się pogorszył. Ja w gruncie rzeczy no, prawie już nie oglądam polskiej telewizji, poza telewizją Trwam, telewizją Republika i czerpię też wiadomości, jeżeli się porówna no, poziom, tutaj można też narzekać, ale powiedzmy telewizji publicznej niemieckiej czy angielskiej, czy nie wiem, radia publicznego amerykańskiego, no, z tym, co nam prezentują te media oficjalne głównego nurtu czy mętnego nurtu. To ja już nawet pomijam ich ideologiczne nastawienia, mówię nawet o jakości ich braku informacji i o świecie, i Europie, w której prawda, Polska się znajduje i o procesach gospodarczych, czy demograficznych, czy społecznych, które u nas zachodzą. Więc to jest tylko, ja myślę, że to jest tylko taka krytyka, no, żeby alibi tutaj jakieś sobie stworzyć. No, są te wszystkie jakieś programy. Niedawno miałem okazję w jednym z hoteli warszawskich oglądać program przez chwilę szkło kontaktowe. No przecież to jest po prostu coś niebywałego, tak, że coś takiego istnieje i to jednak oddziaływuje na ludzi. I to zresztą jest związane oczywiście z tym sposobem sprawowania władzy, bo to jest infotainment, prawda? To no chodzi też o to, żeby rozrywką, tak, jakimś zagrać.
No jak nie można, argumentami to ośmieszyć, prawda? Wtedy jest metoda.
No właśnie,
ta
chodzi o to, żeby ośmieszyć, ohydzić, żeby no właśnie niektóre osoby życia publicznego przedstawić w krzywym
świetle. Teraz też pytam w kontekście, panie profesorze.
W ostatniej, proszę ojca, w ostatniej debacie, prawda? No to parlamentarnej, sejmowej, no to też, prawda, nigdy nie ma, to nie jest wymiana argumentów, tylko to jest zawsze kampania wymierzona przeciwko Antoniemu Macierewiczowi jest niezwykle typowa. Jest to sianie niezgody, rozbijanie, prawda, czegoś, co się może utworzyć właśnie tej solidarności między ludźmi.
Wracając do mediów, panie profesorze, dużo chyba więcej się rozumie po tej lekturze książki Resortowe dzieci, tak? Nie wiem, czy pan się spotkał.
Ja książki niestety nie czytałem. Natomiast...
Ale się pan przymierza do lektury, jak tylko będzie dostępna.
Tak, jeżeli, ale ona jest bardzo trudna dostępna, no bo okazała się bestsellerem. Natomiast no, ja myślę, że ona pokazuje już, no na pewno ci dziennikarze tworzą pewnego rodzaju bardzo swoiste środowisko, które wzajemnie się utwierdza w swoich przekonaniach, ma jakieś oczywiście, nie wszyscy dziennikarze, znaczna część ma jakieś powiązanie z elitami dawnego systemu. Zresztą, no proszę ojca, nie inaczej jest w środowiskach naukowych niestety, prawda? To wiemy i wiemy kiedyś, jak to było, i w zasadzie wszyscy ludzie dawnego systemu potem przetrwali.
Ktoś mi mówił, panie profesorze.
Nauki też tak. Pracują nadal, część z nich odchodzi ze względu na wiek, no ale ilu jeszcze też.
Przepraszam,
informatorów.
Bo właśnie wchodzę w słowo, bo ktoś mi powiedział tak trochę śmiesznie, że ta książka mogła mieć tytuł też tytuł aha, że mówi. Otwiera każdą stronę, czyta aha. Wszystko zaczyna się kleić,
tam są ci, którzy są bohaterami tego. No to w zasadzie nawet nie potrzeba tej... Ja mówię nawet, jeżeli popatrzymy na rodzaj pracy dziennikarskiej, on jest tam, powiedzmy, jedną bohaterką, jest jedną z znanych dziennikarek, która... No po prostu to, co ona jest... Jako dziennikarka ona się ogranicza w zasadzie jedynie do napuszczania ludzi na siebie, prawda? Do traktowania oczywiście bardzo złego wszystkich polityków opozycji, wspierania rządu. I to jest plotkarstwo, to nie jest dziennikarstwo. To jest coś takiego, co tutaj robi prasa bulwarowa, jakaś ta kolorowa, czego żaden dziennikarz, który szanujący się z poważnego medium, nie wiem, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung, takimi, nie wiem, z radia, z telewizji, tych właśnie poważnych, czegoś takiego nie uprawia. I ten typ dziennikarstwa ci ludzie uprawiają, bo oni jeszcze dodatek uważają, że są dobrymi, że oni osiągnęli swoją pozycję zawodową dzięki jakości swojej pracy. I to jest najśmieszniejsze, prawda? Bo no, że dzięki, jak to tak jak pan Arłukowicz powiedział, że właśnie, że stan służby zdrowia to jest też wynik jego działań. Także, czy kolejnictwo, prawda?
Czyli ta ocena, panie profesorze, jest taka, że zmiana musi być. I nie tylko zmiana chyba rządu, ale też rządzących, ale zmiana też prowadzenia polityki, prowadzenia też tutaj jakiejś informacji o tym, co chcemy jako rządzący zmienić, żeby jasno powiedzieć, prawda, tym, którzy oddają czy nie oddają głosów, w którym kierunku się zmierza.
Ja myślę, proszę ojca, że musi być też zmiana, nie wiem, etyki zawodowej. No jest etyka dziennikarza, jest etyka naukowca, który powinien dążyć do prawdy, nawet niewygodnej, podejmować tematy ważne dla kraju. No, dlaczego ja muszę czytać jakieś istotne rzeczy dotyczące Polski, pewne zagadnienia piszą zagraniczni naukowcy, a Polacy ich nie podejmują. I tak samo jest etyka polityczna. No, jest etyka polityka. Polityk ma służyć, prawda, dobru publicznemu. No wiemy, że oczywiście to jest wyidealizowany obraz, ale o tym nie można zapomnieć i należy jakby przywrócić te zasady etyczne w życiu zawodowym przede wszystkim. To tak, prawda? Jak każdy,
tak jest.
Każdy dobrze pracujący człowiek chce wykonywać bardzo dobrze swój zawód. No.
Każdy, i to jest ważne, i uczciwy polityk, uczciwy murarz, uczciwy piekarz, bo to wszystko tworzy przecież
dobrą wspólnotę. Jak założymy tę uczciwość, no to możemy, jak mówię, w różnych sprawach możemy się różnić, ale przynajmniej nie powinniśmy sobie odbierać tej dobrej woli nawzajem.
Nawzajem.
Dlatego, że że mamy dobrą wolę i chcielibyśmy rzeczywiście działać.
Panie profesorze, to takie refleksje. Refleksje na początek roku. Ja myślę, że znajdziemy czas jeszcze kiedyś na szerzej kilka pewnie tych momentów, czy etapów, czy płaszczyzn jeszcze ocenić. I dziękuję za te podsumowanie tego pierwszego miesiąca już w nowym roku. I zapraszamy jeszcze kiedyś do wspólnej rozmowy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Z Panem Bogiem, szczęść Boże. Nasz gość, pan profesor Zdzisław Krasnodębski, socjolog.